A my wracamy do Warszawy. Pan Zenon Jagiełło, przewodniczący NSZZ Pracowników Wojska, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry.
Nie tylko nauczyciele strajkują, nie tylko oni myślą o tym, żeby ten strajk kontynuować. Także pracownicy wojska doszli do wniosku, że jednak będą protestować. Co się stało?
Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, my jako personel cywilny Sił Zbrojnych, należy zauważyć, że Siły Zbrojne składają się jak gdyby z dwóch komponentów. To jest personel wojskowy, czyli żołnierze zawodowi, i personel cywilny. Jako personel cywilny nie mamy prawa strajkować. Jest to zrozumiałe, dlatego że wykonujemy takie zadania, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa. Natomiast będziemy protestować w pierwszej połowie maja. Będzie pikieta, demonstracja przed siedzibą ministra obrony narodowej, a żeby wyrazić jak gdyby nasze niezadowolenie z postępu prac nad wyrównywaniem dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami wojska a pozostałą częścią sfery budżetowej. W roku 2016 na spotkaniu z ministrem Macierewiczem uzgodniliśmy, że w ciągu 3 lat różnica, która wynosiła wówczas 700 zł, zostanie zmniejszona i staraliśmy się, żeby to było zrównoważone w 3 podejściach płacowych. Mamy czwarty rok realizacji i okazuje się, że te dysproporcje się pogłębiły i nie wynoszą 700, czyli 1000 zł. Natomiast to, co jest jeszcze najbardziej pracowników zdenerwowało, minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, oficjalnie w kilku swoich wypowiedziach, w tym w obecności i sojuszników, i w obecności zwierzchnika Sił Zbrojnych, że podwyżki będą powyżej 300 zł. Myśmy taką informację w dniu 18 od jego pełnomocnika, czyli ministra obrony narodowej, otrzymali, że to będzie 300 zł na zatrudnionego pracownika. Natomiast okazało się w piśmie 2 dni później, że to nie jest 300, 288. A więc pracownicy mówią, oddajcie nam 12 zł. Więc żadne to pieniądze dla ministra obrony narodowej, a złość w pracownikach wielka. I dlatego pracownicy mówią, trzeba pokazać ministrowi, który oczywiście ostatnio nie ma chyba czasu na spotkanie z nami, bo chcemy się spotkać i rozmawiać. Dlaczego tak się zdarzyło?
Pan mówi o tym, że państwo będą pikietować. Nie mogą państwo strajkować, czy nie chcą państwo strajkować?
To znaczy nie możemy, ale również w poczuciu jak gdyby dużej odpowiedzialności, ponieważ pracownicy zabezpieczają funkcjonowanie wojsk operacyjnych, a więc to są między innymi magazyny uzbrojenia, środków bojowych, paliwa, personel pokładowy w samolotach rządowych. To też są pracownicy. Pracownicy są w teleinformatyce, w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Więc nie wyobrażam sobie, ażeby ci pracownicy z chwilą zaprzestania świadczenia pracy mogli coś takiego wykonać. Jest to po prostu, tak byłoby duże zagrożenie bezpieczeństwa państwa, że jest niewyobrażalne.
A jak to wygląda ustawowo? Jest jakiś zakaz?
Tak, jest ustawa. W ustawie o związkach zawodowych jest zapis, że pracownicy nie mogą strajkować, ale w zamian za to ustawodawca jak gdyby nałożył na ministra jakieś godne traktowanie tych pracowników, bo to, że ktoś nie ma tej możliwości wyrażenia najostrzejszej formy protestu, to nie znaczy, że będzie traktowany po macoszemu, a w tej chwili tak się dzieje, że my jesteśmy traktowani po macoszemu.
Czyli te ustalenia z ministrem Macierewiczem nie są realizowane?
Znaczy ostatni rok to jest ustaleń, bo ustalenia dotyczyły roku 2017, 18, 19, one są realizowane. Natomiast w roku 2019 ze względu na to, że rząd, który ponosi odpowiedzialność za sferę budżetową, ponieważ sfera budżetowa nie ma możliwości wygenerowania sama wyższych dochodów, nie ma możliwości tworzenia własnych jak gdyby systemów płacowych, które by wynikały z wydajności, bo tutaj jest bardzo proste liczenie, to jest ilość etatów i ilość przeznaczonych środków na wynagrodzenia. Ponieważ rząd nie panował nad tym, doprowadziło to do tak zwanej wolnej amerykanki i rozpoczęło się od policjantów. Policjanci dostali 650 zł, w ślad za tym poszli pracownicy zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a więc i Straży Granicznej, i Pożarnej, i Służby Ochrony Państwa, i Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli i więziennictwa, i Krajowa Administracja Skarbowa, a więc kto chciał, to swoim pracownikom jak gdyby dał, a nasz minister oczywiście pozostał na tym wcześniej uzgodnionym z ministrem jeszcze Macierewiczem poziomie wynagrodzeń. I myśmy się dopominali, że inne grupy zawodowe otrzymują więcej, więc dlaczego my mamy dostać mniej, jeżeli my i tak najmniej zarabiamy?
Powiedział pan, że minister Błaszczak nie ma czasu się z państwem spotkać. Kiedy ostatnio się widzieliście państwo?
Nigdy się nie widzieliśmy, jak jest tylko ministrem. Od stycznia, 19 stycznia roku ubiegłego staramy się, żeby spotkał się. Rozmowy toczyły się pomiędzy pełnomocnikiem ministra, który nie miał kompetencji do podejmowania decyzji. Później na rozmowy przyszedł sekretarz stanu, pan minister Skurkiewicz, który też nie miał kompetencji, a więc kompetencje posiada tylko i wyłącznie minister obrony narodowej. Minister obrony narodowej o tyle jest w dobrej sytuacji, że ma ustawę, która ma, gwarantuje mu środki. Jest to ustawa modernizacji technicznej, przebudowie i finansowaniu sił zbrojnych. I minister ma pieniądze i musi w tych środkach, które mu przyznaje ta ustawa, zaprojektować i zaplanować wydatki, które byłyby przeznaczone, które są przeznaczone na wynagrodzenia w takiej wielkości, która by no, satysfakcjonowała pracowników. Dzisiaj spośród 45 tysięcy pracowników opłacanych w części budżetowej, około 36 tysięcy zarabia około 2500-2600 netto po tych podwyżkach ostatnich.
Czyli to jest niewiele. W ostatnim czasie Trybunał Konstytucyjny Niemiec uznał, że urzędnicy nie mogą w ogóle strajkować. Naruszałoby to obowiązek lojalności wobec państwa, wywołałoby reakcję łańcuchową i by podważało naruszenia fundamentalne, naruszałoby fundamentalne zasady bycia urzędnikiem państwowym. To jest między innymi odnośnie nauczycieli. Pan by nauczycieli też wciągnął do takiej ustawy, tak jak pracownicy Wojska Polskiego, którzy nie mogą protestować?
Znaczy cała sfera budżetowa powinna być dobrze wynagradzana i by nie miała podstaw do tego, żeby protestować, strajkować. Musi być naprawdę dobrze wynagradzana. Ona nigdy nie będzie konkurencyjna dla rynku. Natomiast w porównaniu z krajami zachodnimi, do których się tak często porównujemy, to rzeczywiście płace tej części budżetowej są u nas bardzo, bardzo niskie. A już pracowników cywilnych wojska są najniższe wśród tych nisko opłacanych budżetowych.
Jesteśmy w przededniu rocznicy katastrofy smoleńskiej. Co Wojsko Polskie sądzi na temat działalności swojego byłego ministra, na temat komisji, którą prowadzi, na temat zespołu, który prowadzi?
Znaczy, ja straciłem tam wielu naszych kolegów, moich kilku kolegów zginęło, wybitnych dowódców, tragedia niesamowita. Natomiast mam nadzieję, że teraz właściwy krok to jest taki, że jest prokuratura, powołany nowy zespół ekspertów i nowy zespół ekspertów będzie dociekał. Na ten temat nie wypowiadam się.
Tutaj musimy postawić trzy kropki, czyli protest odbędzie się już na pewno, to jest przesądzone.
W pierwszej połowie maja, no chyba, że minister zaprosi nas na rozmowy, czy wskaże jakiś kierunek dalszego postępowania w stosunku do pracowników, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń.
Czego pan by bardzo chciał?
Tak, czego bym sobie bardzo życzył.
Mówił pan Zenon Jagiełło, przewodniczący NSZZ Pracowników Wojska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Za wizytę w Poranku Wnet, a my za kilka chwil łączymy się ze studiem Bejrut. Godzina 7:50, słuchają państwo Poranka Wnet, tutaj rozmowy dalej by się toczyły, ale jednak czas nas goni. My mamy teraz połączenie już z Bejrutem, studio Bejrut. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, pan Kazimierz Gajowy, redaktor studia Bejrut, Radia Wnet, czy nas słyszy? Halo, 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 halo. No niestety, czasami tak się zdarza, że też zawodzą różne zdobycze techniki. Jeszcze raz się połączymy może. Halo? Czy Kazimierz Gajowy, redaktor studia Bejrut, Radia Wnet, nas słyszy? Drodzy Państwo, studio Bejrut będzie zaraz połączone ze studiem w Warszawie, a my dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o tym, co dzieje się w Libanie, ale nie tylko politycznie, nie tylko sytuacja związana z bieżącą polityką, ale o losie najmłodszych, o tych, którzy zamieszkują Bejrut, którzy zamieszkują Liban, bo tam też sytuacja dzieci nie wygląda najlepiej, a to wszystko w związku z filmem. Z filmem, który zdobył w tym roku Oscara w reżyserii Nadine Labaki. To jest libańska reżyserka. Film pod tytułem Kafarnaum. To on właśnie opowiada o losie bezbronnych, biednych dzieci, które żyją między innymi w Bejrucie, jak wygląda sytuacja związana z handlem dzieci między innymi tam, bo jak wiemy, Bejrut jest takim miejscem centralnym, jeżeli chodzi o ten handel dziećmi, a my już mamy połączenie. Pan Kazimierz Gajowy, redaktor studia Bejrut Radia Wnet. Czy się słyszymy?
Tak, dzień dobry, tu Bejrut.
Dzień dobry, tu Warszawa. No właśnie, to pytanie na początek, jak film Kafarnaum został przyjęty w Bejrucie i w Libanie?
Oczywiście został przyjęty, można powiedzieć, jako też swego rodzaju arcydzieło, dlatego że ten film spotkał się z docenieniem również walorów typowo artystycznych, jeżeli chodzi o samo rzemiosło filmowe, ale również też takie oddźwięki typu, że to nie jest cały Liban, a wręcz przeciwnie, to jest tylko i wyłącznie jego specyficzna część. Także jest to film prawdziwy, rzeczywiście drastyczny, zrobił wrażenie na Libańczykach, ale jak podkreślam, to jest część ta związana przede wszystkim z uchodźcami.
Tak jak mówimy, że to film momentami drastyczny, chociaż to w piękny sposób to cierpienie i ten ból jest pokazany w tym filmie. A jak wygląda sytuacja właśnie, jeżeli chodzi o tych uchodźców, o tych biednych ludzi, którzy przyjeżdżają i często padają łupem, no, czy to handlarzy właśnie dziećmi i w ogóle ludźmi?
Pani redaktor, oczywiście mamy bardzo mało czasu i na pewno nie możemy zaczynać od Adama i Ewy, chociaż któregoś dnia by się to bardzo przydało, żeby zrozumieć cały ten problem uchodźców palestyńskich. Tak szybko tylko powiem.
Nie, nie jedno, mówmy na razie o uchodźcach palestyńskich. Chodzi mi o te biedne dzielnice Bejrutu, o te biedne dzielnice, w których żyją libańskie dzieci. I
tak, to nie są libańskie dzieci. To nie są libańskie dzieci. I to jest właśnie to, co często nie jest zrozumiałe przez świat, że w Libanie aktualnie mamy około 500 000 tak zwanych uchodźców palestyńskich, którzy nie są uchodźcami, ponieważ są dziećmi uchodźców. I to jest jedyny przypadek w historii uchodźstwa, gdzie UNRWA dała definicję, że również potomkowie są uchodźcami. Czyli oni nie mają obywatelstwa libańskiego, nie mają prawa do pracy, nie mają prawa do szkoły. Dlatego są po prostu taką wyspą. To samo dzieje się dzisiaj z setkami tysięcy dzieci, a około 200 000 urodzonych w Libanie syryjskich, którzy też są nikim w cudzysłowie. Oni są ludźmi, są kochanymi dziećmi, tylko że mówię pod względem prawnym, nie mają żadnych papierów. Wczoraj oglądałem bardzo długi program poświęcony w telewizji libańskiej temu właśnie tematowi. Czyli to jest zasadnicza rzecz. One, te dzieci nie są Libańczykami, nie są też Palestyńczykami, bo takich papierów nie mają i nie są, jeżeli chodzi też o tą część syryjską, Syryjczykami. Stąd też, jeżeli mamy do czynienia z setkami tysięcy nawet dzieci bez papierów, to jest bardzo łatwo tymi dziećmi, niestety, mówię to w cudzysłowie, handlować, kombinować. Na dodatek system, nazwałbym małżeństwa, bo to trudno powiedzieć o jakimś małżeństwie, bo to jest kontrakt praktycznie muzułmański, pozwala na to, że tymi dziećmi można szafować. Dlatego, że w wieku 12 lat dziewczynka, która według islamu staje się kobietą razem z pierwszą miesiączką, nazwijmy to tak brutalnie i bezpośrednio, po prostu można ją komuś dać. komuś, użyłbym po polsku słowa, sprzedać, dlatego że za tym idą też pieniądze i takie dzieci często są wywożone nie tylko powiedzmy poza granice Bejrutu czy tych poszczególnych obozów, ale również poza granice Libanu w różne zakątki krajów arabskich i możemy sobie tylko wyobrazić, jaką traumę taka dziewczynka może przeżywać, kiedy zostanie dana często bardzo dorosłemu mężczyźnie. Czyli to nieuregulowanie tej sytuacji pozwala na tego typu różnego rodzaju zachowania.
Ta historia opowiedziana właśnie w filmie Nadine Labaki, tak jak ocenia pan, to jest właśnie historia głównie tych uchodźców z obozu Shatili, tak?
Nie tylko z obozu Shatili. W Libanie mamy 16 obozów uchodźców. Niektóre z tych obozów są typowymi enklawami zamkniętymi, gdzie Palestyńczycy rządzą się sami, żyją za pieniądze Organizacji Narodów Zjednoczonych UNRWA, dostają na leczenie, dostają na szkoły. Armia libańska jedynie pilnuje wejść i wyjść. Ci ludzie, chociażby podam taki klasyczny przykład obozu palestyńskiego Ain el Helwe. Jest to około 70 tysięcy ludzi, kobiet, dzieci, mężczyzn, młodzieży, żyjących za drutami. Obok normalnej aglomeracji, miejscowości historycznej Sydonu, nie mającej nic wspólnego z społeczeństwem libańskim. Po prostu żyją obok, żyją tak, jak ta nazwa wskazuje, w obozie, zamknięci, odcięci, odgrodzeni kolczastym drutem. I tak naprawdę nikt nie wie, co się za tym kolczastym drutem dzieje. Często przebywając z pielgrzymami w miejscowości Magdusie, która właśnie jest ponad tym obozem, no z 200-300 metrów, widzimy z góry ten obóz i słyszymy strzały, słyszymy porachowania się między poszczególnymi ugrupowaniami, tymi pro, powiedzmy, Fatah, tymi pro Hamas, gdzie nawet nie wiemy, czy ktoś zginął, czy ktoś był ranny, co się stało z tymi dziećmi. Dlatego też, żeby umieć ocenić Liban, nie wolno mówić, że to są dzieci libańskie. Z dziećmi libańskimi...
Ale żyją w Libanie.
Są tak,
żyją w Libanie.
Żyją właśnie, żyją w Libanie i żyją odcięci od społeczeństwa libańskiego. Żyją z myślą i z marzeniem i wychowywani po prostu, bym powiedział, do pewnego rodzaju odwetu. Bo jeżeli już prawie nikt nie żyje z tych, którzy przybyli tam w 1948 roku zwłaszcza, a już trzecie pokolenie otrzymuje klucz od domu, chociażby w Emaus, i otrzymuje papier pisany po turecku, że to jest jego dom, czyli on jest wychowywany po to, żeby właśnie któregoś dnia odbić ten dom, żeby do niego wrócić. I to jest najważniejszy problem, że to jest nie problem Libanu, to jest problem wspólnoty międzynarodowej, to jest problem również i Polski, bo przecież bierzemy udział w tym międzynarodowym życiu.
No, ale
o to
chyba
by trzeba
też
było
bardzo
się upominać ale, i to rozwiązać.
Tak, ale chyba też jest to bardzo mocna odpowiedzialność Izraela, która właśnie, mówię o obozie w Shatili, która doprowadziła do tego, że ten obóz, tak jak pan powiedział, funkcjonuje już kilka pokoleń w tym miejscu.
Praktycznie od 1948 roku Sabra został, bo to były dwa obozy,
tak,
sąsiednie, Sabra i Shatila. Sabra praktycznie nie istnieje po tym, co się stało właśnie w 1982 roku.
No po tym ludobójstwie trzeba tak to nazwać.
Trzeba też przypomnieć, że w tym czasie całą odpowiedzialność za Bejrut wziął na siebie Izrael w osobie ówczesnego generała Ariela Sharona, który okupował cały Bejrut. Oczywiście wchodziły tam w grę różnego rodzaju porachunki. Nie zapomnijmy, że kilka tygodni wcześniej został zamordowany prezydent elekt Bashir Dżumajel, że podejrzewano, że to właśnie rękoma właśnie tych ludzi, członków wspólnoty palestyńskiej został zamordowany, czyli pewnego rodzaju odwet. Nie zapominajmy, że ten, który dowodził, nie wiemy dokładnie, kto zorganizował tą bojówkę, ale pan Hubejka, zamordowany w roku 2002, kiedy się zdecydował, że będzie zeznawał w Brukseli na temat, jak to było w tą Sabra Eshatila, to kilka lat wcześniej, w 1976 roku, bojownicy palestyńscy idący z południa na Bejrut, w miejscowości Damur, zaledwie 10 kilometrów od Bejrutu, wymordowali całą miejscowość chrześcijańską, około 4,5 tysiąca ludzi, gdzie między innymi rodzinę tego pana Hubejki. Czyli nam jest bardzo łatwo, powiedzmy, też oceniać z punktu widzenia obserwatora. Natomiast kiedy ludzie są w jakiś sposób zaangażowani historycznie, gdzie ich, jak tego pana narzeczona została zamordowana...
Ale nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek na świecie, może tego nie wiemy, były obozy, w którym żyją trzy czy cztery pokolenia rodzin i doprowadza to jedno...
Nie ma. To jest tego dokonał
pani redaktor, Izrael.
Tak, to jest rzecz bardzo, powiedzmy, skomplikowana i nie wiadomo, czy to jest dla dobra Palestyńczyków, czy dla jego, powiedzmy, no, dla jego krzywdy.
Bo to jest jedyny przypadek. Chyba to jest krzywda jednak, skoro się żyje w takich warunkach, bez wody,
redaktor,
bez prądu.
Mówię o tej definicji uchodźcy. Normalnie na świecie uchodźcą się jest wtedy, kiedy się nim jest. Na przykład dzieci naszych Polaków, żyjących tutaj w Libanie, a którzy przyszli tu jako wygnańcy w 1943 roku, nie są uznawani jako uchodźcy. To jest jedyny przypadek, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych poprzez właśnie tą agencję UNRWA stworzyła definicję, że ci, co są, i ich dzieci. Dlatego też może podam jednak jedną cyfrę, że w roku 1950 UNRWA miała listę około 700 tysięcy uchodźców palestyńskich. W roku 2015 aktualnie praktycznie mamy ich ponad 5 milionów, czyli więcej niż jest ich w strefie, powiedzmy, tak zwanej autonomii palestyńskiej czy państwa palestyńskiego, bo tam się liczy na 4,5 miliona, czyli mamy poza Palestyną 5 milionów i biorąc pod uwagę, ile się dzieci niestety w takich warunkach, jak w tym filmie Kafarnaum rodzi, to być może za następne 20 lat będziemy mieli 10 milionów, powiedzmy, uchodźców. Czyli ten problem, dam tylko taką odpowiedź, panie redaktor. Moi tutaj znawcy, którzy tutaj mnie wychowywali i znają się na Bliskim Wschodzie, mówią jedną rzecz. Dopóki świat nie poradzi sobie z problemem palestyńskim, dopóty będzie kocioł wojna, cierpienie na Bliskim Wschodzie. Czyli najpierw trzeba rozwiązać problem palestyński, a wszystko inne pójdzie bardzo gładko i
to
będziemy
wszystko
mieć
prawie
ten upragniony pokój
to
na
wszystko
Bliskim Wschodzie.
Prawie w rękach Izraela i Donalda Trumpa, którzy bardzo mocno oczywiście w tę politykę są zaangażowani. Bardzo dziękuję. Kazimierz Gajowy, redaktor studia Bejrut Radia Wnet. Dziękuję i cieszę się, że udało nam się połączyć.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Godzina 8:05. No, taki troszeczkę będzie spóźniony ten przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
A w studiu Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu, godzina 8:06, to tak będziemy teraz na szybko. Dwa roczniki egzaminu dwóch prędkości na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Gimnazjaliści mają większe szanse na testy w wyznaczonym terminie. Ósmoklasiści, których jest więcej, mogą mieć z tym duży problem. Według MEN do strajku przystąpiła niemal połowa szkół, według ZNP około 80%. Tak czy inaczej wszystko wskazuje na to, że część uczniów nie będzie zdawać egzaminów w terminie. Niektórzy dyrektorzy mówią wprost, że boją się kombinować z szukaniem zastępstw, jeśli nie będą mieć wystarczającej kadry. Kadry egzaminów nie zorganizują. Zapewne zaraz od wiceministra edukacji narodowej dowiemy się, jak będzie. I jeszcze Rzeczpospolita. W szkołach głucha cisza. Nawet 2 miliony uczniów nie miało lekcji. ZNP myśli o wznowieniu negocjacji z rządem. W różnych portalach, na różnych stronach, w różnych gazetach są cały czas informacje o tym, różne są ujawniane fakty z negocjacji. Cóż, pewnie się dzisiaj dalej dowiemy, co będzie, ale oczywiście świat nie wstrzymuje oddechu tylko dlatego, że w Polsce jest strajk nauczycieli. Strajki nauczycieli zresztą zdarzają się w krajach Zachodu wszędzie i zawsze są dosyć burzliwe. Jak już francuscy nauczyciele na przykład potrafią strajkować, to dopiero się dzieje. Natomiast dzisiaj ma być szczyt Unia Europejska-Chiny. tarcia przed szczytem Unia Europejska-Chiny. Czytamy na stronach Polskiego Radia 24. Portal cytuje hongkongski dziennik South China Morning Post. Szczyt może zakończyć się bez uzgodnienia wspólnego komunikatu. Część państw unijnych nie chce porozumienia z Chinami ze względu na ograniczenia w dostępie zagranicznych firm do chińskiego rynku. I tutaj jeszcze teraz sięgnę do przygotowanego przez Instytut Bojma takiego biuletynu dotyczącego spraw dalekowschodnich, też jakby w kontekście tych zarzutów wobec Chin, że ich polityka ekonomiczna nie opłaca się nikomu innemu poza samymi Chinami. Premier Chin, przemawiając w końcu marca na forum w Bao dla Azji, Bao Forum for Asia, zwane przez niektórych azjatyckim Davos, zapowiedział, że w tym roku Pekin otworzy część rynku finansowego na inwestorów zagranicznych. Z wypowiedzi premiera i stanowisk innych urzędników wynika, że liberalizacja prawa ma dotyczyć prawa regulującego obrót papierami wartościowymi sektora bankowego oraz ubezpieczeń i firm ratingowych. Dostęp do derywatów ma pozostać niezmiennie ograniczony, być może ze względu na ich atrakcyjność dla kapitału spekulacyjnego. Zapowiedź zmiany w obszarze rynku finansowego jest częścią procesu większego otwierania się Chin na inwestycje zagraniczne. Patrzymy jeszcze do Europy. W Europie oczywiście cały czas najdłuższy serial XXI wieku, czyli Brexit. Parlament przyjął ustawę zmuszającą panią premier do opóźnienia Brexitu, o ile będzie groził Brexit bez umowy, a rząd potwierdził, że jeżeli się nie uda wyjść wtedy, kiedy wyjść by rząd chciał, to wtedy 23 maja Brytyjczycy będą musieli wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego i rząd jest gotowy, żeby ich wybrać. To jest naprawdę już coraz bardziej jakieś takie ganianie w kółko. Co jeszcze się dzieje na świecie? Aha, ekstradycja pana Marka Falenty do Polski może potrwać kilka miesięcy. Ciekawe, czy na zakończenie się okaże, że jesteśmy krajem tak demokratycznym, że jednak pana Falenty wysłać do Polski się nie da. Taka ciekawostka, proszę państwa. Patrzę sobie tutaj jeszcze na największą gazetę wychodzącą w Polsce, czyli Kurier Wnet, gazeta niecodzienna, bo to jest właśnie teraz kwietniowy numer, w sobotę się pojawił. To może powiemy, co w nim jest, tak przez kilka dni będziemy opowiadać. Idąc od początku, na pierwszej stronie artykuł Pawła Bobołowicza, Zełenski, kandydat z cieniem oligarchy. To jest oczywiście o polityce ukraińskiej, która wydaje się być jeszcze bardziej wesoła niż polityka polska. Potem jest co dalej? Grudy na jedwabnym szlaku. To oczywiście o tych sprawach chińskich pisze Piotr Wit, a Jan Bogatko o liberalnym zamordyzmie. To nie jest coś, co nam grozi, to jest coś, co już istnieje. Szkoła, o tym mówiliśmy. Zresztą szkoła w Berlinie nie przyjęła uczennicy, bo ta jest córką polityka AfD. Tak właśnie w ten sposób działają liberałowie za Odrą, ale chyba nie tylko za Odrą. Co tutaj mamy dalej? Pan Janusz Niewolański, nie sądźcie, aby nie byli... byście nie byli sądzeni. To jest artykuł dotyczący relacji polsko-żydowskich. Zrozumieć Chiny. Peter Zank. Wywiad z panem Markusem Tensem, niemieckim politykiem, politykiem SPD, który mówi to, co politycy SPD myślą, czyli żadnej Europy ojczyzn. Europa ma być federalna. Amerykanie lepiej niech tak za bardzo się tutaj nie mieszają w nasze europejskie sprawy, a w ogóle NATO jest oczywiście ważne, ale przede wszystkim trzeba środki europejskie inwestować w cele socjalne, chociaż równocześnie jest tu mowa o tym, że jakaś powinna być wspólna europejska siła zbrojna, a na drugiej stronie zbrodnia a kara. Pan Dariusz Brożniak pisze o rozliczeniach z czasów II wojny, zbrodni z czasów II wojny światowej, tym razem z Austrią w tle. To doszedłem do strony 10. Na stronie 10 pan Zbigniew Berendt pisze o doktrynie hegemonii kulturowej Gramsciego, czyli innymi słowy o tym, dlaczego lewica osiągnęła dominację w sprawach nauk społecznych, w kulturze, w sztuce i to rządzi w nich niezależnie od tego, kto tam akurat sobie wybory wygra. To doszedłem do 10 strony i to resztę pewnie będziemy omawiać następnym razem. Tutaj patrzę jeszcze na gazety. Nie, nie patrzę na gazety. Taka na zakończenie ciekawostka będzie z mediów światowych, brytyjskich, ale tym razem nie będzie ona dotyczyła... A może już ją powiem następnym razem, bo jest godzina 8:11, a tu już czeka pan wiceminister. To o 9:00 będzie powrót.